Jutro tymczasem jest 1 marca, Narodowy Dzień Żołnierzy Wyklętych. W naszym studiu jest gość, pan dr Tomasz Łabuszewski, historyk. Dzień dobry panu.
Dzień dobry panie redaktorze, dzień dobry państwu.
Pan pełni funkcję naczelnika Oddziałowego Biura Badań Historycznych IPN Oddział w Warszawie, ale pan też jest przede wszystkim, jest pan historykiem od lat badających zagadnienie żołnierzy wyklętych. Kolokwialnie można by powiedzieć, że pan należy do tych, którzy badali to zanim stało to się modne. Przede mną książka 5. Brygada Wileńska AK na Pomorzu, Warmii i Mazurach 1945-47. To są badania nad Brygadą Łupaszki, które rozpoczął pan jeszcze współpracując z profesorem Tomaszem Strzemboszem.
Tak, i z doktorem Kazimierzem Krajewskim. Ta książka stanowi znaczące uzupełnienie pracy, którą na początku tego stulecia przygotowałem z panem doktorem Krajewskim. To jest książka Dzieje 5. i 6. Brygady Wileńskiej w latach 44-52. Wydanej w 2001 roku. No od tego czasu doszło bardzo dużo nowych materiałów, które sprawiły, iż zdecydowałem się opublikować ten fragment dotyczący ostatniego etapu działań 5. Brygady, no już samodzielnie właśnie w takiej wersji książkowej.
Ja wspomniałem tutaj profesora Tomasza Strzembosza, bo ja pamiętam jako młody człowiek te czasy, kiedy w ogóle nie, po pierwsze nie używało się właściwie terminu żołnierze wyklęci, po drugie była to taka, te zajęcia badawcze były gdzieś tam w ogóle na uboczu głównego nurtu historii w Polsce. Mało kto o tym mówił, mało kto to badał, a z drugiej strony jeszcze była okazja, żeby rozmawiać ze świadkami.
Tak, to były czasy, o których się dzisiaj w zasadzie nie wspomina. W tej chwili mamy wyjątkowy urodzaj na ludzi, którzy przypisują sobie miano tych, którzy rozpoczęli badania nad tym tematem. No ja mówiąc szczerze, żyję już dostatecznie długo, żeby pamiętać, kto rzeczywiście zaczynał realnie zajmować się tą tematyką. I mogę tutaj wskazać na dwa takie środowiska, które wydaje mi się odegrały uczciwie rzecz biorąc rolę zasadniczą. To jest środowisko krakowskie skupione wokół świętej pamięci profesora Janusza Kurtyki. Środowisko, które animowało wydawanie pomnikowego periodyku, jeśli chodzi o historię owego zjawiska żołnierzy wyklętych, czyli zeszytów historycznych WiN-u. I drugim środowiskiem, do którego ja mam zaszczyt się zaliczać, to jest środowisko seminarium doktoranckiego profesora Tomasza Strzembosza. Seminarium złożonego zarówno z jego wychowanków z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, jak i ludzi, którzy na to seminarium ściągnęli z całej Polski. Tutaj wymienię chociażby pana doktora Poleszaka, pana profesora Wnuka, pana profesora Motykę, pana doktora Brendę, pana profesora Niewińskiego. No to są wszystko nazwiska, które pana doktora Kopińskiego, to są wszystko nazwiska, które stoją za pierwszymi publikacjami dotyczącymi tej tematyki. I jak w tej chwili słyszę z ust wielu osób, że to oni przygotowali bądź też rozpoczęli publiczną dyskusję na ten temat, no powstaje pytanie, pokażcie mi, drodzy panowie, swoje dzieła, bo po nich panów poznacie. No, ja uważam, że uczciwie rzecz ujmując, było tak, jak powiedziałem.
Porozmawiamy teraz chwilę o książce. To była niesamowita epopeja, to przejście Brygady Wileńskiej ze swojego pierwotnego terenu działania, później to właśnie przemarsz właściwie przez Polskę i później ta działalność na zupełnie nowym terenie.
Tak, to jest ostatni etap działalności 5. Brygady. Wydaje mi się jednej z najbardziej zasłużonych jednostek partyzanckich polskiej konspiracji niepodległościowej. Jednostki, która, przypomnę, trzykrotnie zaczynała praktycznie od zera. To znaczy, pamiętajmy tutaj o momencie powstania owej brygady, a był to moment niezwykle dramatyczny. Przełom sierpnia i września 43 roku. Z resztek oddziału Antoniego Burzyńskiego Kmicica, wymordowanego podstępnie przez partyzantkę sowiecką, major Zygmunt Szyndzielarz, tworzy właśnie 5. Brygadę Śmierci, 5. Brygadę Wileńską. Drugi taki moment startowy, gdzie zaczyna się praktycznie od zera, to jest wiosna 45 roku, gdzie Zygmunt Szyndzielarz, będący dowódcą partyzantki Obywatelskiej Armii Krajowej, czyli takiej struktury autonomicznej zbudowanej na bazie konspiracji białostockiej, wychodzi w pole, mając kilkudziesięciu ludzi, po kilku tygodniach ma tych żołnierzy już około 250 i brygada na Białostoczyźnie staje się najliczniejszą i najwartościowszą formacją partyzancką. I on tą brygadę rozwiązuje we wrześniu 45 roku, zmuszony do tego przez dowództwo delegatury sił zbrojnych w ramach akcji rozładowywania lasów, czyli rozformowywania oddziałów partyzanckich, i jest zdecydowany walczyć dalej i odtwarza ją właśnie w zimie z 45 na 46 na Pomorzu. Powstaje pytanie, dlaczego na Pomorzu? No dlatego, że tam właśnie w tym czasie ulokowała się Komenda Eksterytorialnego Okręgu Wileńskiego, a Zygmunt Szendzielarz, no, będący żołnierzem zawodowym, był zdecydowany jednak za każdym razem legalizować swoją działalność w oparciu o jakąś organizację. I tak jak powiedziałem, zaczynał kompletnie od zera, mając kilku żołnierzy, w ciągu kilku tygodni zbudował po raz trzeci z niczego formację partyzancką, nie tak liczną już jak w okresie białostockim, bo ta brygada liczyła nie więcej niż 70-80 żołnierzy służących jednocześnie w trzech pododdziałach. No ale trzeba powiedzieć, że był to najbardziej spektakularny i widowiskowy okres w działalności brygady w ogóle. To znaczy, ona potrafiła przełamać pewne konwencje działań partyzanckich typowych dla konspiracji antykomunistycznej, która z natury była konspiracją o charakterze lokalnym, rzadko wykraczającym poza teren jednego, dwóch powiatów. Czasem ta brygada, operując w terenie oddziałami kilkunastoosobowymi, potrafiła przemieszczać się w ciągu kilku dni po terenach kilku województw. Stworzyła coś, co można nazwać lotną partyzantką tak naprawdę. Działała w niezwykle specyficznych warunkach, ponieważ nie miała żadnego oparcia w siatce terenowej. Co z jednej strony tworzyło sytuację skomplikowaną, a z drugiej ułatwiało działanie, bo większość oddziałów partyzanckich działających na terenie Polski była niejako skrępowana troską o to, co stanie się z ludnością cywilną, a przede wszystkim z członkami siatek terenowych. Tymczasem tutaj nie było takich siatek. Były pewne punkty oparcia zbudowane na grupach przesiedleńców z Wileńszczyzny, którzy oferowali pomoc, natomiast miejscowa siatka akowska w zasadzie nie istniała. I to pozwoliło Zygmuntowi Szendzielarzowi zaprojektować coś, co określam w tej książce mianem permanentnej ofensywy, to znaczy nastawienie się na ataki na terenowe placówki aparatu bezpieczeństwa, które nie stwarzały zagrożenia represjami na miejscowej ludności, bo ta ludność nie była związana z tą partyzantką. A te negatywne elementy związane z działalnością w takiej organizacyjnej próżni, no były typowe, to znaczy nie było tego wsparcia logistyczno-zaopatrzeniowo-zbrojeniowego. Wszystko, co było potrzebne do działania w terenie, brygada musiała zdobywać na wrogu. To znaczy broń, amunicję i żywność.
To jest ta historia niezwykle widowiskowa, to jest historia bardzo filmowa, to jest historia, która wciąż czeka, żeby zajęli nią się artyści. To jest historia też bardzo symboliczna, tutaj są postacie, które stały się wręcz takie już ikoniczne dla tej masowej kultury, która rozumiem, że pewnie z pana punktu widzenia jako historyka trochę upraszcza te dzieje, ale z drugiej strony może dobrze, bo prowadzi je w naród. Chciałem się zapytać o cele, jakie były, przyświecały dowódcy. Ja wiem, że on spełniał rozkazy, on był dowódcą, on był zawodowym żołnierzem i działał jak zawodowy żołnierz, ale przecież pojawiała się tam w pewnym momencie chyba refleksja właśnie wśród takich zawodowych żołnierzy, że właściwie co dalej, liczyli na III wojnę światową, na powstanie?
Tak, z całą pewnością to liczenie na konflikt między dotychczasowymi sojusznikami, między aliantami zachodnimi a Rosją sowiecką był czynnikiem dominującym, zwłaszcza w roku 45. W roku 45 szóstym już ten, już ta wiara zdecydowanie była słabsza. Natomiast na co liczono jeszcze? Ja przypomnę, że na mocy uchwał jałtańskich strona sowiecka i komunistyczna Polska zobowiązały się do przeprowadzenia w Polsce pierwszych nieskrępowanych, wolnych wyborów do Sejmu Ustawodawczego. I liczono na to, że te wybory uratują przynajmniej jakąś resztkę niezależności i resztkę demokracji w Polsce. Ja przypomnę, że te wybory nastąpiły dopiero w styczniu 1947 roku i mimo dwóch lat ustawicznych represji komunistom nie udało się złamać oporu społeczeństwa polskiego, które zagłosowało przeciwko komunistom, zmuszając ich do sfałszowania owych wyborów. Także to nie było tak, że w 1946 mówimy o pewnej walce beznadziejnej. Te nadzieje się tliły. No, właśnie takim ognikiem, który podtrzymywał ten opór, była wiara w to, że te wybory cokolwiek jeszcze zmienią. A no, trzeba też dodać, że pan major Zygmunt Szendzielarz był zwolennikiem walki z wrogami Polski taką otwartą przyłbicą. To znaczy on uważał, że jako żołnierz, jako członek konspiracji niepodległościowej, społeczeństwo nałożyło na niego obowiązek wywalczenia niepodległości, której zwyczajnie nie było. I tak samo uważał on, jak i większość jego podkomendnych, którzy mimo bardzo młodego wieku, bo to trzeba jasno podkreślić, dokonywała owych wyborów świadomie.
Przypomnijmy, pewnie większość słuchaczy Radia Wnet o tym wie, ale przypomnijmy, jaki był moment śmierci, jak zginął major Łupaszko.
Został zatrzymany w lecie roku 1948 w ramach ogólnopolskiej operacji wymierzonej. No to jest właśnie niezwykle ważne. Przeciwko wszystkim przesiedleńcom z Wileńszczyzny. Wyróżnikiem było miejsce urodzenia. Potraktowano całą tą społeczność jako potencjalnie wrogą wobec systemu komunistycznego. Został aresztowany na Podhalu, przywieziony samolotem do Warszawy. Sądzony był w ramach procesu Komendy Ekstrytorialnego Okręgu Wileńskiego razem z jej komendantem, pułkownikiem Antonim Olechnowiczem Pochoreckim i jego najbliższymi współpracownikami. Został skazany na 18-krotną karę śmierci i zamordowany 8 lutego 1950 roku w więzieniu przy ulicy Rakowieckiej w Warszawie. Ale co warto podkreślić, ludzie, którzy odwoływali się do jego tradycji, do jego walki, walczyli jeszcze 2 lata dłużej.
A Polska trwa do dziś, proszę Państwa. 5. Brygada Wileńska AK na Pomorzu w Armii i Mazurach 1945-1947 doktora Tomasza Łabuszewskiego. To jest książka naukowa, książka oparta na źródłach, książka będąca efektem wieloletnich badań, ale to jest też książka napisana znakomitym literackim, naukowym też językiem, którą się świetnie czyta i którą po prostu należy polecić każdemu, kto jest zainteresowany polską przeszłością. Wspomnieliśmy tutaj o tym, że wiele różnych prac ukazuje się na temat tego zjawiska żołnierzy wyklętych. To pewnie jest, nawet jeżeli nie wszystkie te prace są dobrej jakości, dobre, bo to pokazuje, że ten temat jest dla nas ważny. W ostatnio wydanej książce Piotra Zychowicza Skazy na pancerzach, czarne karty epopei żołnierzy wyklętych. Tutaj wymieniony jest między innymi major Łupaszko jako jeden z tych żołnierzy, który nie jest do końca jasną postacią, która ma na swoim koncie jeszcze w tym okresie wileńskim mordy na ludności cywilnej, zabijanie jeńców. Co by pan odpowiedział ludziom, którzy by stwierdzili, no właściwie kogo wy tutaj propagujecie?
Znaczy przede wszystkim książka pana redaktora Zychowicza nie jest książką naukową. To jest książka popularno-naukowa, która została stworzona na bazie artykułów bądź też publikacji przygotowanych przez innych historyków. Powstaje pytanie przede wszystkim o cel tej publikacji. ponieważ sam autor nie dokonał żadnej kwerendy archiwalnej, ażeby podobny materiał zebrać. Zebrał ten materiał w swoim tylko znanym celu. Wydaje mi się, że mającym z podstawy no, pewien lans i kwestię swojej własnej popularności. Natomiast moim zdaniem wyjęcie pewnych szczególnych zdarzeń bez opisania kontekstu historycznego jest zwyczajnie intelektualnym fałszerstwem. Jeżeli opisujemy historię dotyczącą akcji odwetowej przeprowadzonej przez 5. Brygadę w Dubinkach i szeregu innych miejscowościach, to ograniczenie się wyłącznie do opowieści dotyczącej wcześniejszej akcji w Glinciszkach wydaje mi się po prostu zwyczajnie nieuczciwe. Trzeba spojrzeć na szerszy kontekst tego, co działo się na Wileńszczyźnie, począwszy od roku 1939, na to, że mieliśmy od początku wojny do czynienia z wojną totalną, której mechanizmy stosowały wszystkie strony i ostatnią stroną, która się do tego przyłączyła, była strona polska. Ten wariant stosowali nie tylko Niemcy, nie tylko Czerwona Partyzantka, ale również kolaboranci litewscy, kolaboranci białoruscy. I w tej książce nie ma informacji o tym, iż to wydarzenia w Glinciszkach i Dubinkach stanowiły pewne apogeum działań represyjnych ze strony litewskiej. To było kilkadziesiąt tysięcy zamordowanych Polaków. To były dwa rozkazy wydane przez komendanta okręgu wileńskiego, poprzedzające jeszcze całe zbrodnie w Glinciszkach, które ostrzegały Litwinów przed spodziewanym odwetem. Oczywiście, że dokonanie akcji, w wyniku której giną kobiety i dzieci, nie jest czynem chwalebnym. Natomiast zarówno autor, na którego książkę powołuje się pan Zychowicz, jak i on sam, nie są w stanie przedstawić ostatecznych dowodów wskazujących na to, że Zygmunt Szendzielarz wydał rozkaz stosowania odpowiedzialności zbiorowej i mordowania kobiet i dzieci. Niczego takiego nie było. Pragnę zwrócić uwagę, że zarówno Zygmunt Szendzielarz w roku 1944, jak i później, kiedy podlegał znowu dowództwu ekstrytorialnego okręgu wileńskiego, nigdy nie został pociągnięty do odpowiedzialności za tą akcję. To też jest rzecz, której państwo w tej książce nie znajdziecie. Jeżeli mogę wrócić do pewnej myśli, którą podzieliłem się na samym początku dzisiejszej rozmowy, no właśnie, mamy tutaj przykład działalności autorskiej osób, których nazywam przeżuwaczami, to znaczy osób, które nigdy nie miały w swoim dorobku żadnych badań, które prowadziły nad tematem związanym z tym zjawiskiem, natomiast posługują się w sposób wybiórczy pewnymi wątkami, które tak ustawiają, ażeby wywołać pewną sensację. Ja bardzo ostrzegam przed lekturą podobnych publikacji, ponieważ niesie ona ze sobą fałszywy obraz.
Historię trzeba znać, żeby ją rozumieć. Pan dr Tomasz Łabuszewski, historyk z Instytutu Pamięci Narodowej, oddział w Warszawie. Bardzo dziękuję panu za wizytę.
Dziękuję państwu. Dziękuję panu redaktorowi.
Chyba musi teraz zagrać depres, bo kto ma zagrać?